Moi drodzy, dzisiaj powiemy na temat, który z pozoru może wydawać się prosty. Bo któż nie umie opowiadać o miłości? Ale my nie chcemy opowiadać o miłości. My chcemy miłość przeżywać i miłość okazywać. Temat objęty jest obszar rozważań, które dotyczy Kościoła. A jak widzicie na konspektach, które mam nadzieję wszyscy macie, tytuł brzmi: Niech czyn potwierdza naszą miłość. I to nie jest myśl znikąd, bo ona pochodzi z Bożego Słowa. Dzisiejszym głównym wierszem, o który oparte jest całe rozważanie, czyli tą tak zwaną złotą myślą, jest fragment z pierwszego listu apostoła Jana, z trzeciego rozdziału, wiersz 18, który mówi: Dzieci, kochajmy nie słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. To jest drugi rok naszych rozważań w obrębie naszego wyznania wiary. A więc tutaj w tych ważnych spostrzeżeniach postanowiłem przypomnieć kwestię tego, co już było mówione w zeszłym roku, że to dzięki Jezusowi Chrystusowi zostaliśmy włączeni w coś, co On ustanowił, a tym czymś jest Kościół. Zostaliśmy wszczepieni jako w żywy organizm, ciało, którego głową jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. A więc Kościół w wymiarze biblijnym i Bożym, w wymiarze chrystusowym, to nie jest organizacja, chociaż może na pozór by to stwarzało takie wrażenie. Ale Kościół to jest żywy organizm. A więc nie jesteśmy sobie obcy. Jesteśmy braćmi i siostrami. Nie dzielimy się w Kościele na kler i laikat, tylko, jak mówi Boże Słowo, jesteśmy świętym królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Dzisiejsze rozważanie dotyczy właśnie kwestii, którą oczywiście trzeba mądrze ustawić na samym początku. Bo co dziś chcemy osiągnąć? Przede wszystkim dzisiaj chcemy osiągnąć to, że postaramy się ukazać, że dowodem miłości są czyny, a nie deklaracje. Dlaczego o tym chcemy powiedzieć? Ponieważ dzisiaj świat mnoży się od deklaracji. Tymi deklaracjami są obietnice mnożone przez wszystkich na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, politycznego, jakkolwiek byśmy tutaj szukali. Obietnic, które niestety bywają często puste. Przy każdej kampanii wyborczej jesteśmy bombardowani obietnicami, które potem okazują się pięknymi hasłami, nigdy niezrealizowanymi. Nawet w relacjach takich najbliższych, w pracy, w szkole, też spotykamy się z obietnicami. Może sami łapiemy się na tym, że obietnice składamy, ale realizacja była bardzo, bardzo trudna. Związek małżeński rozpoczyna się czym? Składaną obietnicą, gdzie oboje, przyszły mąż i żona, składają sobie obietnicę wierności, wytrwałości małżeńskiej, to, że będą się wzajemnie szanować, będą się wspierać i pozostaną małżeństwem tak długo, aż nie zakończą żywota na ziemi. Ale po tych wszystkich obietnicach, jakiekolwiek by nie były, często przychodzi szarość zwykłego dnia. A życie czasami potrafi zaboleć. I wtedy okazuje się, że te obietnice, chociaż wydawałyby się nam składane szczere, nie jesteśmy w stanie ich zrealizować, sprostać. Bo jak można by tłumaczyć dziesiątki, setki, tysiące małżeństw, które się rozpadają? Jak można tłumaczyć to, że niegdyś w sobie zakochani po grób ranią się wręcz niewyobrażalnie? Bo często temu towarzyszą puste obietnice, deklaracje, które nie mają prawa bytu, bo są nieszczere. Dzisiaj fragment, który chciałbym, abyśmy razem sobie rozważyli, pochodzi właśnie z pierwszego listu apostoła Jana, z trzeciego rozdziału. Nie będziemy czytać całego rozdziału, ale przyjrzymy się fragmentowi od wiersza 13 do 24. Ten fragment nawet ma swój taki podtytuł: chrześcijańska codzienność. Jak zwykle będziemy czytać go pewnymi fragmentami. Zawsze po nim jest część spostrzeżeń i odniesień. To na niebiesko to jest to, co mogę od razu spostrzec w tekście. I na tym troszkę też się oprzemy. Ale najważniejsze jest to, co jest w tym konspekcie czcionką czerwoną. Bo to znaczy, jak ten tekst odnosi się do mojego życia. Co na podstawie tego tekstu mogę zmienić w swoim życiu, albo co zmienić powinienem i z kim powinienem tych zmian dokonywać. Czytajmy od wiersza 13. Tutaj jest w tym konspekcie, przypominam, przekład dosłowny, ale mamy Biblię też, możemy porównywać te teksty. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. Kiedykolwiek czytamy w Biblii bracia, to mamy oczywiście, kochane siostry, na myśli także i was. Bo wtedy tak formułowano pozdrowienia. Gdy dzisiaj prezydent kraju wygłasza orędzie i mówi rodacy, to co, ma na myśli też rodaczki i jesteśmy tego pewni. A więc kiedy tutaj apostoł Jan, czy też jak będziemy czytać apostoła Pawła, Piotra, mówi bracia, ma na myśli Kościół, do którego się zwraca, a więc także i siostry. My jesteśmy świadomi, że przeszliśmy ze śmierci do życia, tak pisze Jan. Dlaczego? Skąd on o tym wie? I dowodem tego jest, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. A więc waga miłości od samego początku jest bardzo mocno wyniesiona. Ale będziemy zanurzać się w sens tej miłości, a jeszcze bardziej w źródło tej miłości. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. Mocne słowa. Każdy, kto nienawidzi, już jest zabójcą. Otóż, jeśli wnikniemy w sens tego sformułowania, to widzimy pewną prawdę, że nieraz, albo i często, ludzie, którzy nienawidzą innych, tak naprawdę już w myślach ich zabijają. Jest jakiś motyw, nie ma czynu, ale wykreślamy te osoby z pamięci. Jeśli staramy się wykreślić takie osoby z pamięci, to czym to jest, jak nie zabójstwem? Nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia. Nie chcemy z nimi się w ogóle spotykać. Nie chcemy o nich pamiętać, nie chcemy ich widywać. A jesteście świadomi, że żaden zabójca nie ma życia wiecznego, które by w nim trwało. Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On, czyli Jezus Chrystus, położył, oddał, moglibyśmy tutaj powiedzieć, za nas swoje dusze, tak w wymiarze dosłownym jest, ale mamy tu na myśli życie. I my powinniśmy położyć duszę, czyli życie, za za braci. Jezus oddał swoje życie. Zapowiadał to wcześniej. I to, co możemy podkreślić, była to deklaracja Chrystusa, która nie była deklaracją bez pokrycia. On faktycznie oddał swoje życie. Dlaczego? Ponieważ go charakteryzowała miłość bezgraniczna. Miłość, którą darzył każdego i którą dzisiaj również darzy każdego. Miłość nie przychodzi łatwo i niestety nie jest zjawiskiem powszechnym. Ponieważ miłość, którą tutaj jako wzór podaje apostoł Jan, to jest miłość Chrystusa, który oddał swoje życie za ciebie, za każdego z nas, także i za mnie. Często wzruszają nas do łez historie o osobach, które w obliczu tragedii, aby ratować inną osobę, swoje dziecko, przypłacają to swoim życiem. Chętnie takie historie słuchamy do końca. Często pocą nam się oczy. Jest to zrozumiałe, bo widzimy w tym potężne poświęcenie. Ale jeśli w tym samym kontekście postaramy się komuś powiedzieć o ofierze Jezusa Chrystusa, który poświęcił całe życie za całą ludzkość, jak widzimy, zainteresowanie jest nikłe. Dlaczego tak się dzieje? Przecież Jezus właśnie tego dokonał. On zgodził się świadomie pójść na krzyż, aby w akcie tej miłości wybawić nas. Mówienie o Jezusie jest często niepoprawne w pewnych kręgach, niepopularne, źle przyjmowane. Kiedy mówimy o Jezusie, często doświadczamy tego, że jesteśmy jakby, na nas patrzy się jakoś inaczej, jakoś dziwnie. Chociaż tych, którzy deklarują swoje chrześcijaństwo, jest całe mnóstwo. Ale jednak często temat Jezusa i Jego poświęcenia, które wynika z grzechu, który każdy z nas popełnił, staje się tematem trudnym. Co to znaczy oddawać w moim przypadku? Co to znaczy, kiedy Jan mówi, że jesteśmy w stanie oddać siebie za innych? Kiedy popatrzymy na świecę, palącą się świecę, to wiemy, że jej podstawowym sensem jest to, aby rozświetlać mrok. Ale jeśli przypatrzymy się tej świecy trochę dłużej, to widzimy, że to, że się pali, powoduje, że ona się staje coraz bardziej krótka. Ona się wypala dla tych, którym w tym momencie służy. Ona oddaje coś z siebie, aby inni mogli w tym czasie siedzieć w jasności. To właśnie dotyczy także mnie i ciebie. W jaki sposób ja jestem w stanie oddać się innej osobie? Jezus tak nas ukochał, że swoje życie oddał za nasze życie. Właśnie w ten sposób. On zakończył życie tutaj na ziemi, aby rozpocząć nowy etap, czy nową erę w życiu ludzi. Mówimy ją erą Ducha Świętego, początkiem Kościoła. To nie odbyło się bez żadnej ofiary i poświęcenia. A jak my codziennie postępujemy? Jak ty, jak ja kochamy swoje żony? Jak to okazujemy? Często łatwo jest kupić kwiata, jeszcze najlepiej w jakimś markecie, bo taniej, z okazji walentynek, dnia kobiet, czegokolwiek i przyjść powiedzieć: kocham Cię. Albo prezent gdzieś tam na Allegro z kolegami złożone 10 sztuk taniej wychodzi. Kto to będzie wiedział? Tak łatwo nam to przychodzi. Bo to często nic nie kosztuje albo mało kosztuje. Ale Jezus ustawił relacje w małżeństwie zupełnie inaczej. On, mówię to w kontekście mężczyzn, relacje są podwójne, ale mi łatwiej mówić w kontekście bycia mężem. On ustawił relacje na zasadzie właśnie takiego spalania się dla drugiej osoby. Nie na gestach, nie na deklaracjach. On chce, abyśmy właśnie poświęcali się dla drugiego człowieka. To czyn dowodzi miłości. Nie deklaracje, nie te kwiaty, nie te prezenty. One są miłe, prawda? Są miłe, powiedzcie dziewczyny, są miłe. Ale ja wiem, że każda z was oczekuje od nas konkretnej postawy, konkretnego życia. Ja nie muszę pytać mojej żony, czy ona mnie kocha. Bo to wiem, bo to czuję, bo to życie pokazuje, że ta relacja nasza zbudowana jest na miłości. Oczywiście kupuję kwiaty, ale do tego się nie ograniczam. Jak my postępujemy wzajemnie, chociażby w relacjach małżeńskich? Jak daleko jesteśmy w stanie się poświęcić? Tego dotyczy obietnica małżeńska. Tego dotyczy deklaracja składana publicznie. Ktoś potem powie: no tak, ale ja się ślepo zakochałem. Tu nie chodzi o zakochanie, tu chodzi o miłość. W tym samym kontekście mogę powiedzieć, jak kochasz wspólnotę swojego kościoła. Jak bardzo jesteś w stanie dla niej się spalać. Ile to ciebie kosztuje? Przecież tutaj czytamy o braciach, czyli o wspólnocie, abyśmy wzajemnie siebie darzyli miłością. Czy jestem w stanie spalać się dla Kościoła, to znaczy dawać coś od siebie, poświęcać część swojego życia, swojego zaangażowania swoim braciom, swoim siostrom, Kościołowi, misji, którą prowadzi? Ile kosztuje cię wychowanie swoich dzieci? Jak bardzo spalasz się, jak ta świeca, właśnie dla swojego ukochanego potomstwa? I moglibyśmy tak mnożyć i mnożyć dalej przykłady, które opowiadałyby o miłości w postaci wzajemnego swojego własnego wypalania. Ile kosztuje cię wiara? Wielu wierzy, ale dla siebie. Bo wiedzą, że jeśli będą wierzyć, unikną piekła. A więc dobrze jest wierzyć. Lepiej jest wierzyć. Ale przecież ten 16 wiersz mówi: po tym rozpoznaliśmy miłość, że On położył za nas swoją duszę i my powinniśmy położyć duszę za życie braci. To my powinniśmy wypalać się właśnie w akcie okazywanej miłości, czynem, a nie deklaracją. Czytajmy 17 i 18 wiersz. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje wnętrze, jak może w nim mieszkać miłość Boga? I na złoty wiersz. Dzieci, kochajmy nie słowem, ani językiem. W Grece dosłownie to by było: kochajmy nie na podstawie pustych deklaracji, ale czynem i prawdą. Tutaj mamy po pierwsze praktyczny przykład postępowania, na przykład z pieniędzmi. Jest sformułowanie: jeśli ktoś posiada dobra tego świata. Jak bardzo jestem hojny w dawaniu? Ile to mnie kosztuje? Jedna z sióstr, którą większość z nich, z nas znamy, dlatego nie będę wymieniał, kiedyś powiedziała coś, co zastanowiło mnie bardzo głęboko. Powiedziała, że dawać, że daje się wtedy, że prawdziwe dawanie to tak, to takie, żeby cię zabolało. Prawdziwe dawanie to takie, które ciebie naprawdę coś kosztuje, a nie z tego, co zbywa. Nie z tego, co nie przyniesie ci żadnej ujmy, żadnej szkody. Prawdziwe dawanie to coś, co naprawdę ciebie zaboli, co ciebie kosztuje. I to nie muszą być pieniądze. To może być twój czas. To mogą być twoje umiejętności, twoje doświadczenie, twoje pomysły. Wszystko coś, w co ty inwestujesz i oddajesz dla dobra innych braci, Kościoła. Bez czynu nasze deklaracje są puste, bo łatwo jest powiedzieć, to nic nie kosztuje, ale trudniej jest wprowadzać to w życie i realizować. W deklaracjach można się pogubić, w szczerych czynach można się odnaleźć. To właśnie w szczerych czynach człowiek poznaje swoje powołanie, które nieraz zaskakuje nas samych. Do czego Bóg nas powołuje? Do czego Bóg mnie pociąga? I tutaj odniesienie do swojego życia. Każdy z nas. Nie musimy tego zrobić teraz, bo to wymaga pewnego przemyślenia. Ale jak byś odpowiedziała, czy jak byś odpowiedział na pytanie, co w moim postępowaniu jest dowodem autentyzmu mojej miłości? Autentyzmu mojej miłości, czyli nie deklaracji, do czego ja jestem w stanie się zadeklarować, na ile jestem w stanie się zobowiązać, ale ta kwestia dotyczy, jak bardzo moje życie, moje czyny, moje zachowanie, moje codzienne postępowanie, moje codzienne zwroty, styl mowy, rozmowy i tak dalej. Jak to przekłada się właśnie w realu na to, co nazywamy prawdziwą miłością. Czytajmy dalej. Potem też poznamy, że jesteśmy z prawdy i upewnimy przed Nim nasze serca. To jest, jeśli oskarża nasze serce, gdyż, tu można by przetłumaczyć, ponieważ Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Ukochani, jeśli nasze serce nie oskarża, mamy śmiałość przed Bogiem. Kocham to stwierdzenie. Mieć śmiałość przed Bogiem. W relacjach ludzkich też widać, kto do kogo ma śmiałość. Kto z kim jest w stanie porozmawiać bardzo szczerze, a w stosunku do kogo mamy pewne bariery. Apostoł Jan mówi, jeśli nasze serce nie oskarża, mamy śmiałość przed Bogiem. Szczere relacje służą szczerej więzi z Bogiem. Na tym opiera się więź z Bogiem. I otrzymujemy od Niego to, o co prosimy, gdyż zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. Przykazania. Jest tu mowa o przykazaniach. Przecież wiemy, że zbawienie jest łaski. Jakie przykazania? O jakim przykazaniu wspomina Jan? Przykazaniu Jezusowym. Zwróćmy uwagę, że całe nauczanie Jezusa, cała misja oparta jest o miłość. A to jest Jego przykazanie. Abyśmy, co? Dwie rzeczy. Uwierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i wzajemnie się kochali. I tutaj jest sedno Bożej miłości. To nie chodzi o takie samopostanowienie. Od teraz będę kochał. Cokolwiek by się działo, mam się pod kontrolą i będę kochał. Ten fragment pokazuje, że kolejność jest inna. Prawdziwa miłość wypływa z obecności Ducha Świętego we mnie, z obecności Boga we mnie. Abyśmy uwierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Od tego trzeba zacząć. A więc najpierw muszę uznać Chrystusa jako Syna Bożego, jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela, jako tego, który złożył ofiarę za mnie i przyjąć Go do swojego życia. Muszę się narodzić na nowo. I wtedy powstanie wzajemna miłość, wzajemne kochanie. Jak zresztą dał nam przykazanie, czytamy. A kto przestrzega Jego przykazań, oczywiście już wiemy teraz, o co chodzi. Jego przykazań trwa w Nim, a On w Nim, tak? Czy w nas. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. A więc widzimy podstawową zależność. Miłość, prawdziwa miłość, wypływa z Boga. Boga, który Duchem Świętym obecny jest w nas. Który daje nam do tego moc i możliwości. Najważniejsza jest nasza tożsamość w Chrystusie. Od tego się zaczyna. Od tego buduje się miłość. Bo miłość jest owocem Ducha Świętego. Kiedy Paweł pisze piękny hymn o miłości, to też o tym wspomina. Wiara, nadzieja i miłość, te trzy, ale największa jest miłość. Czy te słowa są opisem mojego życia i dlaczego? Przeanalizuj w wolnej chwili tą kwestię. Tak jak tamto poprzednie pytanie. Czy faktycznie widzę w sobie dowody miłości, które wypływają z Ducha Świętego? Czy widzę w swoim życiu autentyczną miłość, którą okazuję innym? Jest to pytanie bardzo osobiste, bo tylko sam na sam z Bogiem potrafię być szczerym. I tutaj pojawia się kwestia zasadnicza, że nic z tej miłości nie dzieje się bez kogo? Bez Jezusa Chrystusa. JRZ, czyli Jezus rdzeniem życia. Jeśli twój rdzeń jest przerwany, to jesteś życiowym inwalidą. Jeśli w tobie nie ma Jezusa, to też duchowo jesteś pokaleczony. Jezus rdzeniem życia znaczy przekładać Jego obecność w nas na czyn. To wynika z naszej tożsamości w Chrystusie. Jeśli chcę być lepszy dla swojej żony, to ten fragment mówi mi, że bez Jezusa nie uda mi się. Jeśli chcę być lepszy dla znajomych, chcę być bardziej prawdomówny, szczery, chcę, aby deklaracje składane przeze mnie miały pokrycie, to bez Jezusa mi się to nie uda. Jeśli Jezus jest rdzeniem mojego życia, jeśli prawdziwie Jezus jest rdzeniem mojego życia, to te słowa przekładają się i przełożą się na czym. Przejdźmy do rzeczy najważniejszej. To, co my nazywamy SMS-em, czyli zastosowaniem. Jak zastosować to w życiu? Czyli coś szczególnego, mierzalnego i sprawdzalnego, bo to jest ważne. Bo odchodzimy od pustych deklaracji. I tutaj musimy wpisać coś, co będziemy mogli zweryfikować. Napisz w sekretnym notesie, może masz dziennik modlitwy, może prowadzić dziennik wypełnionych modlitw, właśnie obietnic i tak dalej. Napisz w sekretnym notesie, w jaki sposób możesz wyrażać swoją miłość. Ale konkretnie. To znaczy, nie pisz, od dzisiaj będę bardziej kochał swoją żonę, albo od dzisiaj będę bardziej kochał swojego męża. Bo to jest bardzo ogólne i niemierzalne. Ale na przykład, jeśli jesteś facetem, napisz, że od dzisiaj codziennie będę rozmawiał ze swoją żoną. Jeśli jesteś facetem, masz z tym problem, a jeśli żona nie daje ci dojść do słowa, to napisz sobie, od dzisiaj będę zawsze słuchał swojej żony i będę w stanie powtórzyć, co ona powiedziała. Ja sobie zapisałem. Wyzwanie wielkie, ale jest to mierzalne. Jeśli odniesiesz to do kościoła, to zapisz sobie nie, że od dzisiaj bardziej zaangażuję się w życie kościoła, bo to jest niemierzalne. Ale na przykład zapisz sobie od dzisiaj przynajmniej raz w miesiącu zaangażuję się w konkretną służbę, która jest w kościele, przez swoją obecność, aktywność i pomysły, które mogę wnieść. Zapisz sobie. To jest wypalanie się dla kościoła. Zacznijmy od małych kroków, ale mierzalnych. Coś, co mnie upewni. Jestem częścią kościoła. Jestem częścią tego ciała. Mam wokół siebie braci, mam wokół siebie siostry. I tych przykładów można by mnożyć. Może przychodzi ci jakiś inny przykład, ale zapisz coś konkretnego. Coś, co wyniesiesz z dzisiejszego kazania. Coś, co okaże się deklaracją z pokryciem. Czyli czymś, co oparte jest na Bożej miłości, a przynosi konkretny owoc. Wszystko po to, abym widział w sobie postępy. Abym mógł za jakiś czas powiedzieć faktycznie, Panie Boże, pomogłeś mi w tym. To, co zapisałem, zrealizowałem. Niech każde nauczanie, które słyszysz, przekłada się w praktykę. Ale to, od czego musisz zacząć, bo jeśli nie, spalisz na panewce, to musisz postawić na Chrystusie. Od tego trzeba zacząć. To On ma być rdzeniem twojego życia. To On ma być rdzeniem twoich myśli, które zgłębia twój umysł. To On ma być rdzeniem i źródłem pewności zrealizowania zamierzeń, które deklarujesz. Tu mamy jeszcze spisane to, co wiem, tak, po dzisiejszym rozważaniu i to mieści się, teraz wrócimy sobie do stawki, czyli dowodem prawdziwej miłości są czyny, a nie deklaracje. Myślę, że dzisiaj jest to bardziej oczywiste i będziemy mogli cieszyć się realizacją tego, co zapisaliśmy sobie tutaj. Zachęcam. Powstajmy do modlitwy. Jeśli potrzebujesz teraz Chrystusa, jeśli wiesz, że twoje życie tak naprawdę jest na uboczu, jeśli zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę próbowałeś już enty raz i deklarowałeś to publicznie, a z tego nic nie wychodziło, to dzisiaj jest czas, abyś właśnie postawił na Chrystusie, abyś oddał Mu swoje życie, abyś wyznał, że On jest twoim Panem i Zbawicielem, niech On ci pomaga w życiu. Jeśli dzisiaj czujesz się słaby, chociaż jesteś w Chrystusie, to wołaj do Niego. Tak jak na samym początku śpiewaliśmy, niech Duch Święty wypełnia nasze życie. Niech On będzie motorem i motywatorem naszego życia. Amen. Módlmy się.